Polskie.
Serdecznie witamy Państwa w pierwszym w roku 2022 programie radiowym Słowo Polskie w net. Przy mikrofonie Lidia Kilimczuk oraz Walery Franczuk. Za oknem zima i styczeń, a my w ciepłym studiu pracujemy dla Was jak zwykle.
Reportaże.
30 lat stosunków dyplomatycznych, przyjacielskie gesty w Warszawie i Kijowie. Prezydenci Polski i Ukrainy przypomnieli o 30. rocznicy nawiązania stosunków dyplomatycznych. Polska wspiera Ukrainę, razem jesteśmy silniejsi, podkreślił Andrzej Duda. Na fasadach Pałacu Prezydenckiego w Warszawie oraz Pałacu Maryjskiego w Kijowie wyświetlono okolicznościowe iluminacje. 30. rocznicę nawiązania stosunków dyplomatycznych między Polską a Ukrainą na fasadzie Pałacu Prezydenckiego i Pałacu Maryjskiego w Kijowie wyświetlono iluminację. Dziękuję prezydentowi Wołodymyrowi Zełenskiemu za przyjaźń i współpracę. Polska wspiera Ukrainę. Razem jesteśmy silniejsi, napisał Andrzej Duda na Twitterze, zarówno w języku polskim, jak i w języku ukraińskim. Wpisy z tej okazji w obu językach zamieścił również prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Doceniamy nasze partnerstwo strategiczne i prawdziwie przyjacielskie relacje. Razem z Andrzejem Dudą nadal tworzymy nowe wspólne historie sukcesu Ukrainy i Polski, napisał. Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Kijowie Bartosz Cichocki zaznaczył, że nawiązanie 30 lat temu przez Polskę i Ukrainę stosunków dyplomatycznych wymownie potwierdziło historyczną regułę. W krytycznych dla rozwoju Europy momentach istotne znaczenie mają decyzje wzajemne, podejmowane w Warszawie i Kijowie. Jak dodał, w 2022 roku ujrzymy zarys nowego porządku bezpieczeństwa na kontynencie. Przypomniał, że to rok przewodnictwa Polski w Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Dyplomaci obu państw pozostaną w tym okresie w bardzo bliskim kontakcie, a ich współpraca sprzyjać będzie pokojowi i wolności w regionie, zaznaczył. Iluminacja na fasadzie Pałacu Prezydenckiego składa się z sąsiadujących ze sobą flag obu państw oraz okolicznościowego napisu 30. rocznica nawiązania stosunków dyplomatycznych z Ukrainą. Podobna iluminacja zdobi fasadę Pałacu Maryjskiego, czyli oficjalnej ceremonialnej rezydencji głowy państwa na Ukrainie.
Reportaże.
Kościół w Janowie wraca do życia. 16 stycznia w podolskim Janowie po długiej przerwie w kościele pod wezwaniem niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny odbyła się msza święta. Udział w liturgii w pierwszej od 8 lat wzięło blisko 50 wiernych z Janowa, Uładówki, Kalinówki, Winnicy, Woronowicy i Pisarówki. Mszę celebrował biskup ordynariusz diecezji kamieniecko-podolskiej Leon Dubrawski, wasyście proboszcza parafii Janowa księdza Jarosława Gąsiorka. Kościół został zniesiony w Janowie przez rodziny Myszka Hołoniewskich. Obecnie jest w bardzo złym stanie. W czasach bolszewickich cały wystrój został zniszczony. Miejscowi parafianie, przeważnie Polacy, w latach 20-30 byli poddani represjom. Później w gmachu budynku podzielonym na dwie kondygnacje urządzono szkołę. W 2020 budynek kościoła został zwrócony wiernym. Położony obok niego były klasztor został oddany w użytkowanie gminie Janowskiej. Odpowiednie rozporządzenie wydała Winnicka Rada Obwodowa. W związku z małą ilością wiernych, budynek kościoła rzymskokatolickiego jest użytkowany także przez Cerkiew Prawosławną Ukrainy. Proboszcz Janowskiej parafii PCU, ojciec Jurij, także wziął udział w niedzielnej mszy. Po mszy odbył się koncert kolęd w wykonaniu seminarzystów z Kamieńca Podolskiego.
Reportaże.
Przedstawiciele Kancelarii Prezydenta odwiedzili Ukrainę w ramach akcji pomocy Polakom na wschodzie. Polacy żyjący w okręgu konsularnym w Odessie otrzymają pomoc m.in. w postaci produktów spożywczych czy chemii gospodarczej. W ramach pomocy Polakom na wschodzie przedstawiciele prezydenta odwiedzają podczas wyjazdu Odessę, Cherson i Mikołajów. W Odessie spotkali się z polskimi organizacjami, z księżmi, którzy posługują na miejscu. W Chersoniu złożone zostały kwiaty na symbolicznym grobie generała Mariusza Zaruskiego, którego 155. rocznica urodzin przypada na 31 stycznia. Odwiedzili również polską rodzinę i rzymskokatolicką parafię pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa w Chersoniu. Wizyta na Ukrainie to pierwsza w tym roku edycja akcji pomocy Polakom na wschodzie, która odbywa się pod patronatem pary prezydenckiej. Prezydent Andrzej Duda zawsze mówi, że jest to akcja wdzięczności dla naszych rodaków, którzy trwają w polskości i przetrwali trudne czasy. A teraz też często żyją w trudnych warunkach, ale przyznają się do tej polskości, są z niej dumni. Kultywują tradycje, zwyczaje, język, mówił minister Adam Kwiatkowski, podkreślając, że akcja toczy się od początku prezydentury Andrzeja Dudy. Jak wskazał, pomoc po raz pierwszy dociera do Polaków, którzy mieszkają w okręgu konsularnym w Odessie. W ramach akcji na Ukrainę przyjechało także około 6 ton pomocy, na którą składają się m.in. książki i pomocy naukowe, także chemia gospodarcza, produkty spożywcze czy kołdry.
Reportaże. W Warszawie w Dniu Jedności Ukrainy uczczono pamięć żołnierzy URL. W stolicy Polski z okazji Dnia Jedności Ukrainy dyplomaci ukraińscy, przedstawiciele mediów oraz społecznicy uczcili pamięć żołnierzy Ukraińskiej Republiki Ludowej pochowanej na prawosławnym cmentarzu wolskim. Uczestnicy wydarzenia podkreślili symboliki obecnych obchodów Dnia Zjednoczenia w świetle obecnego zagrożenia dla Ukrainy ze strony rosyjskiego agresora. Ogłoszenie w 1919 roku aktu Zjednoczenia Ukraińskiej Republiki Ludowej i Zachodnioukraińskiej Republiki Ludowej dowiodło siły, stabilności i wytrwałości naszego państwa i ludzi walczących o swoją niepodległość. Wciąż udowadniamy nasze prawo do niepodległości i prawo do bycia jednym, całym i niepodzielnym człowiekiem, powiedział Oleh Kuc, radca, wysłannik ambasady Ukrainy w Polsce. Dodał, że obecne pokolenie Ukraińców jest dowodem na to, że cena, jaką ponad 100 lat temu zapłacili żołnierze URL i ówczesne pokolenie Ukraińców za wolność Ukrainy nie poszła na marne. Mirosław Skurka, szef Związku Ukraińców w Polsce, zauważył, że państwo ukraińskie miało nastąpić ponad 100 lat temu, ale tak się nie stało. Mimo dziesiątek tysięcy ofiar, Ukraińcy nie mogli wtedy uzyskać swojego państwa, ale walka trwa nadal, gdy Ukraińcy mają już własną suwerenność. Ukraińcy i Polacy mogą być razem, zwłaszcza gdy mamy wspólnego złego sąsiada. Ważne jest, abyśmy zachowali tę pamięć o ludziach, którzy tu leżą i walczyli o Ukrainę. Pamięć o wydarzeniach sprzed 100 lat pozwala nam być dumnymi z siebie, z naszej historii, powiedział Skurka. Szef Związku Ukraińców w Polsce podkreślił, że wolność jest cnotą, za którą oddali życie. Jednocześnie żołnierze ukraińscy stoją teraz na granicach Ukrainy za tę wolność i każdego dnia jeden z nich oddaje za nią życie. Były szef Związku Ukraińców w Polsce Jerzy Rejt podkreślił, że Dzień Jedności jednoczy Ukraińców świadomych zagrożenia dla państwa na całym świecie, od Ukrainy po Amerykę. Bardzo ważna jest funkcja wychowawcza, przekazywanie wiedzy o bohaterskiej walce Ukraińców następnemu pokoleniu. Podczas upamiętnienia żołnierzy URL w Warszawie księża modlili się za dusze zmarłych Ukraińców. Uczestnicy imprezy odśpiewali hymn Ukrainy. Przypomnijmy, że ambasada Ukrainy w Polsce uczciła pamięć żołnierzy Armii Ukraińskiej Republiki Ludowej i Ukraińców pochowanych na cmentarzu wolskim w Warszawie w uroczystość wszystkich świętych.
Informacje jednym zdaniem.
W Tyworowie zakończono prace konserwatorskie przy polichromii. Od czerwca do grudnia 2021 roku w świątyni w Tyworowie były przeprowadzone prace konserwatorsko-ochronne polichromii z XVIII wieku umieszczonej nad prezbiterium świątyni. Jak informują misjonarze oblaci, którzy opiekują się sanktuarium, realizacja prac stała się możliwa dzięki wsparciu Narodowego Instytutu Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za granicą, Polonika, Polskie Prowincje Zakonu i Delegatury na Ukrainie. Prace konserwatorskie były prowadzone przez kilku specjalistów pod nadzorem Aleksandry Popławskiej, konserwatorki dzieł sztuki.
Informacje jednym zdaniem.
W przypadku rosyjskiej inwazji Polska powinna pomóc Ukrainie. Świadczy o tym badanie opinii publicznej przeprowadzone przez United Surveys na zlecenie RMF FM i Dziennika Gazety Prawnej. 66,2% respondentów uważa, że w przypadku ataku Rosji Polska powinna wesprzeć Ukrainę, a 26,2% jest przeciwnego zdania. 7,2% ankietowanych nie mają określonej opinii na ten temat. Na pytanie o to, jak powinno wyglądać to wsparcie, 42,4% uczestników sondażu wymieniło wsparcie dyplomatyczne, 41% zapewnienie uzbrojenia, 38,9% zapewnienie pomocy materialnej w postaci gotówki, żywności i tym podobne. 26,4% uważa, że Polska powinna przyjąć ewentualnych uchodźców uciekających przed wojną. Około 14% wyraziło opinię, że Polska mogłaby wysłać na pomoc swoich wojskowych. Wśród zwolenników rządzącej partii Prawo i Sprawiedliwość za pomoc Ukrainie opowiedziało się 65%, wśród zwolenników Platformy Obywatelskiej 78%, Lewicy 86%.
Informacje jednym zdaniem.
Dwudziestego 7 stycznia polski Sejm przyjął uchwałę w sprawie wsparcia dla Ukrainy w obliczu wojny. Apelujemy do rządów państw NATO i Unii Europejskiej o udzielenie wszechstronnego wsparcia Ukrainie, która znalazła się w obliczu wojny. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wyraża sprzeciw wobec polityki Federacji Rosyjskiej, godzącej w prawo międzynarodowe oraz burzącej ład i pokój w Europie. Tak głosi przyjęta w czwartek 27 stycznia przez Sejm uchwała, zaakceptowana wcześniej przez sejmowe komisje. Dokument wzywa państwa członkowskie Paktu Północnoatlantyckiego oraz Unii Europejskiej do wsparcia Ukrainy w obliczu działań i możliwej agresji Federacji Rosyjskiej. Projekt powstał na bazie poselskiego projektu uchwały autorstwa Lewicy oraz projektu przedstawionego przez Prezydium Sejmu. Projekt uchwały poparło 456 posłów, przeciw był tylko poseł Konfederacji Grzegorz Braun. Nikt nie wstrzymał się od głosu.
Informacje jednym zdaniem.
Obchody 159. rocznicy Powstania Styczniowego w Kijowie. Zastępca ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej w Kijowie Michał Giergoń, konsul Rzeczypospolitej Polskiej w Kijowie Dorota Dmuchowska, zastępca atasze obrony Agnieszka Malczewska, dyrektor Instytutu Polskiego w Kijowie Robert Czyżewski oraz przedstawiciele lokalnych organizacji polskich złożyli wieńce pod krzyżem powstańców w Twierdzy Kijowskiej, upamiętniając 159. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego. W 1863 roku po stłumieniu w okolicach Kijowa Powstania Styczniowego walczących w nim Polaków osadzono w Twierdzy Kijowskiej na terenie Pieczerska. W Baszcie Północnej osadzono około 1200 powstańców. 18 maja w Kosym Kaponierze rozstrzelany został Adam Zieliński, 9 listopada Władysław Rakowski i Platon Krzyżanowski, a po kilku dniach Romuald Olszański i Maurycy Drużbacki. Wielu innych trafiło na Syberię.
Historia Podola i nie tylko. Tereszki nad Ponorą. Nad rzeką Ponorą, która stanowi dopływ Ikopoti, leżą Tereszki. Jest to powiat starokonstantynowski na Wołyniu. Księgi krzemienieckie wzmiankują o Tereszkach pod rokiem 1583. Należały do włości ostropolskiej wojewody kijowskiego księcia Ostrowskiego. Na mocy transakcji kolbuszowskiej książę Janusz Sanguszko darował je Grocholskiemu, w ręku potomków którego są do lat ostatnich. Franciszek Ksawery Grocholski miał dwie córki, Julię Poniatowską i Teklę Łaźnińską, oraz dwóch synów, Antoniego i Jana Nepomucena. Antoni Grocholski z działów rodzinnych wziął Tereszki oraz klucze Baczenicki, Odziutycki, Nożyński. Objąwszy w posiadanie dobra tereszkowskie, Antoni Grocholski wprowadza w życie zamysły i marzenia młodości. Zajmuje się wsią, słowem wprowadza w Tereszkach to, co jednocześnie wprowadził w Minkowcach Ignacy Ścibur, Marchocki, Dux i Redux. Grocholski opracował ustawę, Marchocki przymierze dziedzica z poddanymi. Grocholski rozpoczął w 1805 roku, Marchocki w 1791. Rządzenia Grocholskiego trwały do jego śmierci w 1808 roku. Po Antonim Grocholskim był Tereszka syn jego Jan Nepomucen, potem syn tego Władysław, wreszcie Ludgard. Z Antoniego Grocholskiego przybyły do Tereszek obrazy, nabyte przezeń w Liworno i Rzymie. Spis obrazów sporządzony w języku francuskim obejmuje 519 płócien szkoły francuskiej, flamandzkiej, holenderskiej i włoskiej. Było 9 mus marmurowych i figura Apolla, alabastry i inne dzieła sztuki. Archiwum tereszkowskie zawierało akta sięgające XVI wieku, lauda sejmikowe, lustracje starostw, opisania granic i taryf. Dwór tereszkowski pochodził z drugiej połowy XVIII wieku. Od frontu dobudowany został podjazd na 6 wysokich filarach, zakończony perystylem. Od ogrodu wyglądał do końca tak, jak przed 150 laty, z łamanym dachem, okapem, pod cieniami. Na lewym skrzydle dworu znajdowała się kaplica z drugiej połowy XVIII wieku. Miała malowania ścienne na płótnie, którym ściany wewnątrz były obciągnięte. Po skasowaniu Unii na Wołyniu, kaplica przytulała księży unickich, którzy odprawiali nabożeństwa dla uporstwujuścich. Jeszcze był Tereszka Chlamus, taki skarbiec sklepiony z wnękami, z kamienną posadzką, ze stropem na jednym filarze opartym. Częściowo zbiory tereszkowskie rozeszły się do innych posiadłości grocholskich, pozostałych za Rubieżą, częściowo zaś trwały do końca w Tereszkach.
Dziękujemy, szanowni słuchacze, że byliście z nami w ciągu tej audycji programu radiowego Słowo Polskie w net. Za pomoc w przygotowaniu audycji tradycyjnie dziękujemy Fundacji Wolność i Demokracja, KPRM, Studiu Klara Studio i Polskiemu Radiu w net. Słowo Polskie.